Gościem Poranka Wnet Stanisław Tyszka, były wicemarszałek Sejmu, były lider czy współlider ruchu Kukiz 15, a teraz poseł koła Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Dołącza pan do partii Sławomira Mentzena. Dlaczego?
Myślę, że dlatego, że wobec tego, co się działo w ostatnich latach, to znaczy całej reakcji naszego państwa i rządu na pandemię, drastycznego ograniczenia praw obywatelskich, tego segregacjonizmu i nieprawdopodobnego druku pustego pieniądza, który przełożył się na rekordową inflację w skali Europy, bo Polska ma dużo większą, wyższą inflację niż inne państwa europejskie. Poszukiwałem środowiska, które się wobec tych zjawisk zachowywało przyzwoicie i jednocześnie wobec moich osobistych doświadczeń politycznych środowiska ideowego, takiego, które niełatwo daje się korumpować politycznie. Co się niestety wydarzyło w przypadku Kukiz 15.
Paweł Kukiz dał się skorumpować?
Zaraz może do tego przejdę. Wielu posłów Kukiz 15 znalazło się w Prawie i Sprawiedliwości, jak pan wie, niektórzy na stanowiskach ministerialnych nawet. Natomiast ja szukałem środowiska ideowego, natomiast osobą, na której zaproszenie odpowiedziałem, to jest pan doktor Sławomir Mentzen, pan prezes, który jest postacią dającą nową nadzieję polskiej polityce. To jest jedyny prezes partii, który jest jednocześnie doktorem nauk ekonomicznych i przedsiębiorcą, co jest wyjątkowe w Sejmie, znaczy w ogóle w polskiej polityce, który odnosi spore sukcesy, w związku z tym wie, jak gospodarka funkcjonuje. I to jest, panie redaktorze, osoba, która tak zwane zasięgi organiczne w internecie ma prawdopodobnie największe ze wszystkich polskich polityków.
A słyszał pan...
I dlaczego? I pytanie, dlaczego ma takie zasięgi? Otóż dlatego, że on tłumaczy ludziom nie za pomocą sztuczek, trików PR-owych, tylko bardzo bezpośrednio, uczciwie, profesjonalnie skomplikowane zagadnienia finansowe, podatkowe i mówi, jak wyjść z tej dramatycznej sytuacji, w której się pogrąża nasza gospodarka.
Mówi więcej. Najsłynniejszy cytat pana prezesa Sławomira Mentzena to jest Kraków, rok 19. Pan, nie wiem, czy pan poseł słyszał ten cytat, czy nie, pewnie tak. Po raz pierwszy ogłaszam światu piątkę Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków w Unii Europejskiej. Fajna piątka.
Ja się dziwię, że pan redaktor idzie drogą dziennikarzy głównego nurtu, szczególnie takich mocno warszawkowych, lewicowych,
rozmawiamy w Warszawie.
Którzy wracają
ja tylko
do tego.
Cytuję, pan poseł też jest z Warszawy.
Pan doktor Mentzen wielokrotnie tłumaczył tą wypowiedź. On relacjonował badania opinii publicznej, mówił, jakie tematy trafiają do wyborców. I ja myślę, że sam fakt, że pan redaktor cytuje to i inni dziennikarze,
taki
świadczy o tym właśnie, że te tematy się przebijają. No.
W tej kadencji był pan przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Nie chce pan Unii Europejskiej? Jaki jest pana stosunek do tej wspólnoty?
Ja nie podoba mi się pod wieloma względami Unia Europejska w obecnym kształcie, natomiast nie neguję tego, że ze względów szczególnie geopolitycznych nasza przynależność do Unii jest czymś pozytywnym.
Chcemy Unii Europejskiej czy nie chcemy? Pan poseł Stanisław Tyszka, chce Unii czy nie?
Chcemy Unii Europejskiej, która nie polega na tym, że biurokraci unijni wtrącają się w coraz to nowe obszary naszego życia, chcą nam odebrać samochody, czemu przyklaskuje Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, samochody spalinowe. No przecież to jest jakiś absurd, panie redaktorze, żeby od 35 roku nie można było kupić samochodu spalinowego.
Być może jest to absurd, ale Unia jest zdeterminowana, żeby to wprowadzić. Jeżeli wprowadzi, to co wtedy? Wychodzimy z Unii?
Ja myślę, że Unia będzie musiała zrewidować swoją politykę klimatyczną. No, mamy pierwszy od bardzo dawna konflikt w naszej części Europy, konflikt zbrojny, który też się przekłada na olbrzymie problemy na gruncie energetyki i no, wiele państw musi zrewidować swoją politykę, prawda?
Podatków też nie chcemy, czy chcemy?
Chcemy niskie i proste podatki. i to jest coś, o co walczę od dwóch kadencji, głosując przeciwko wszystkim projektom podwyższającym podatki i komplikującym te podatki. No przecież ten bubel nazwany przez Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego Polskim Ładem, tak? Czy Nowym Ładem. No to była nieprawdopodobna kompromitacja tego rządu i w ogóle
on
naszego państwa. Jak
zmienił.
Można było coś takiego wysłać do Sejmu? I to był jeden z powodów, dla których się rozstałem z Pawłem Kukizem, bo ja mówiłem, nie wolno takich rzeczy popierać. No, nie wolno popierać podwyższania składki zdrowotnej dla wszystkich, prawda? No to wykończy polskich przedsiębiorców, małych i średnich, utrzymujących zresztą ten rząd. A poza tym to jest projekt tak niespójny, że on musi upaść. No i,
no i on upadł, no, zmienił się.
No, częściowo upadł, natomiast...
W tej chwili jakiejś katastrofy nie widać, a takie osoby jak ja na tym skorzystały. 12% PIT zamiast 18% to jest...
Pan redaktor mówi, nie widać katastrofy. No to popatrzmy na dane z gospodarki. 18% inflacji oficjalnie, rok do roku.
No nie, tak? Czy to jest związane
doktor
z Polskim
Kluza?
Ładem?
Oj, oczywiście, że tak. No częściowo tak. No w sensie takim, że Prawo i Sprawiedliwość od dwóch kadencji nic innego nie robi, tylko podnosi podatki, tak?
A z drugiej strony gminy, chociażby Warszawa, bardzo płacze inne miasta, że podatków mają mniej. No to ja nie rozumiem. Albo podnoszą,
ale to jest,
albo
pan redaktor
obniżają.
Miesza porządki, przepraszam bardzo. W sensie co innego, walka rządu z samorządami. Rzeczywiście rząd stara się ukrócić samorządy, jeżeli chodzi o ich dochody. A co innego,
obniżając podatki z PIT-u, to innego, chyba dobrze.
A co innego, walka rządu z własnymi obywatelami, tak? Ten rząd, uporządkujmy narrację, prowadzi do globalnego zubożenia wszystkich Polaków, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw poprzez politykę proinflacyjną, poprzez druk pustego pieniądza. To jest i politykę komplikowania systemu podatkowego, podnoszenia podatków, rozdawnictwa, tak, dlatego że te pieniądze idą na kupowanie głosów wyborców. A z drugiej strony mamy tragiczną politykę pieniężną, politykę monetarną, politykę Narodowego Banku Polskiego i to kombo prowadzi do tego, że Polska ma rekordową inflację w Unii Europejskiej. Czyli jeżeli na przykład ktoś nie miał podniesionego...
Litwa, Łotwa, Estonia mają wyższe, więc jakby Węgry też potrafią mieć wyższe oczy, więc też to
co
nie jest
ta
tak,
inflacja że... znaczy, panie redaktorze? Jeżeli ktoś nie miał podniesionego wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku, to 2 miesiące w roku pracuje za darmo. Tak? To znaczy 18% inflacja. Natomiast inflacja, jak na przykład doktor Kluza mówi, odczuwalna dla najbiedniejszych, to jest około 30-35%, bo ci ludzie dużo więcej swoich dochodów wydają na te produkty pierwszej potrzeby, żywność, która najbardziej rośnie. No to jest katastrofa gospodarcza, a jednocześnie walka z polskim złotym, którą prowadzi nasz rząd i Narodowy Bank Polski, spowoduje, że Polska trwale będzie utrzymana w tak zwanej polityce, prawda, tego...
W jaki sposób Narodowy Bank Polski walczy z polską walutą?
Narodowy Bank Polski powinien był już parę lat temu podnosić stopy procentowe, a nie sztucznie utrzymywać je na bardzo niskim poziomie. Tak? I były takie głosy w Radzie Polityki Pieniężnej, na przykład dr Kamil Zubelewicz postulował pierwsze podwyżki już 3 czy 4 nawet lata temu.
Profesor Eugeniusz Gattner, także członek poprzedniej Rady Polityki Pieniężnej, postulował takie ruchy, no tylko że każde podniesienie stóp to są wyższe raty kredytów i wyższe koszty dla gospodarstw. Nie ma darmowych obiadów, panie pośle.
Ja rozumiem. No to Polska jest niestety w pułapce, bo rzeczywiście, czy rząd jest w pułapce, bo rzeczywiście bardzo dużo ludzi ma kredyt i teraz rząd się boi tego, że no, uderzy w wyborców przed wyborami. Natomiast no, to jest jeden z zasadniczych instrumentów dbałości o wartość polskiej waluty i taki ma obowiązek Narodowy Bank Polski. Proszę zauważyć, że no, dbanie o siłę polskiej waluty to jest dbanie o całą gospodarkę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dochodził do władzy mówiąc o pułapce średniego rozwoju. doprowadzając do tego, że złoty jest po z 5 zł w stosunku do dolara, to jest utrzymywanie Polski w pułapce tego średniego rozwoju, tak? I zapraszając tutaj jeszcze miliony imigrantów, polska gospodarka nigdy nie stanie się bardziej innowacyjna, jeżeli taka będzie polityka rządu.
To jeszcze z tej piątki jedną kwestię wyjmijmy, kwestię aborcji. Pan poseł też nie chce aborcji, też jest za całkowitym zakazem, tak jak Sławomir Mentzen.
Ja w ogóle nie chcę rozmawiać o aborcji.
No ale sam prezes pana partii rozmawia, to cóż ja mam zrobić?
Zmusi mnie pan? Panie redaktorze, to jest tak, mi raz w życiu puściły jako wicemarszałkowi prowadzącemu obrady nerwy, w momencie jak właśnie była dyskusja o aborcji, która jest tematem bardzo poważnym, intymnym, dotyczącym życia i śmierci, a tymczasem politycy PiSu i Platformy przerzucali się najgorszymi wyzwiskami. Tak? Ja uważam, że polska klasa polityczna nie dojrzała do dyskusji o aborcji. A takie myślenie, prawda, ze strony polityków, że będą krzyczeć za czy przeciw i zyskają na tym jakieś głosy, jest to oderwane od rzeczywistości, bo życie też toczy się swoim nurtem, niekoniecznie związane z tym, co sobie tam politycy uchwalą w takich przypadkach.
Stanisław Tyszka, gościem Poranka Wnet, Paweł Kukiz o pana przejściu do Konfederacji powiedział, jeżeli Mentzen reprezentuje podobne podejście do demokracji jak Korwin-Mikke, to nie wiem, po co poszedł tam pan poseł Tyszka.
Ja nie mam pojęcia, o co tutaj Pawłowi chodziło. Paweł ma do mnie trochę żalu, no bo byliśmy bardzo bliskimi współpracownikami przez wiele lat. Paweł stwierdził, że przestanie budować alternatywę dla PiSu i Platformy, tylko opowie się po jednej stronie w tej wojence partyjno-plemiennej, no, która moim zdaniem jest dla Polski bardzo szkodliwa. No, ja natomiast chcę nadal tworzyć, zawsze chciałem tworzyć merytoryczną, wolnościową alternatywę dla PiSu i Platformy, które są partiami zasadniczo pozbawionymi jakichkolwiek idei.
A ta wolność jest dostępna w partii Janusza Korwin-Mikke? No, w tej chwili już partii Sławomira Mentzena, ale partia dalej chyba nazywa się Korwin.
No, ja myślę, że to środowisko to jest najbardziej środowisko, najbardziej ideowe środowisko na polskiej scenie politycznej.
Korwin-Mikke to monarchista było, nie było. Nie wiem, czy to do końca się zgadza.
Ja mówię w tym momencie o członkach partii Korwin i członkach Konfederacji, których poznaję bliżej od tygodnia, ale znam ich też od wielu lat, tak? Bo poglądowo zawsze było mi do nich blisko. I uważam, że to jest olbrzymia wartość, że takie środowisko ideowe, wolnościowe, konserwatywne funkcjonuje i się rozwija. Dlatego, że no, powtarzam, ta nasza polityka jest całkowicie wyprana z idei. Znaczy, większość posłów moim zdaniem no, w nic nie wierzy. Wierzy w reelekcję swoją.
A Paweł Kukiz dlaczego wybrał złą drogę? Wydaje się, że niektóre ustawy uchwala, mając w tej chwili tylko 3 posłów w kole, przeprowadza kolejne projekty legislacyjne, ustawę antykorupcyjną, marihuanę medyczną, w tej chwili być może sędziów pokoju. To nie jest dobra droga, żeby realizować programy czy postulaty ruchu Kukiz 15.
Panie redaktorze, tak, ja nie chcę mówić źle o Pawle, natomiast niektóre rzeczy widać jasno. To znaczy, tak, ruch Kukiz 15 praktycznie przestał istnieć. W sensie programowym ja byłem przez dłuższy czas takim ostatnim mohikaninem ruchu Kukiz 15, bo tylko ja głosowałem w zgodzie z tym, co mówiliśmy w 2015 i 2019 roku. Paweł stwierdził, że pójdzie taką drogą, powiedzmy, pragmatyczną, to znaczy coś otrzyma w sensie tych ustaw od prezesa Kaczyńskiego i w zamian za to będzie popierał te wszystkie buble, no, komplikacje podatków, ograniczenia wolności w okresie pandemii, praw i wolności obywatelskich, dodruk pustego pieniądza, załamanie służby zdrowia, propagandę mediów publicznych i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, no, moi koledzy niestety to legitymizują w tym momencie, no, choćby bardzo nie chcieli. Ja uważam, że wobec tego gra jest niewarta świeczki. Jakieś tam ustawy przeszły. No, ja te ustawy pisałem z moimi ekspertami, więc wiem, jaka jest ich wartość. No, no super, że dzięki Pawłowi dowiadujemy się, że nominaci Prawa i Sprawiedliwości, spółka Skarbu Państwa za pieniądze podatników finansują tą partię, tak? Bo to jest dzięki ustawie...
No to jest jakiś realny sukces.
To jest dzięki ustawie Kukiz 15. Tylko nie po to powstał ruch Kukiz 15, żeby taką jedną drobną, prawda, poprawkę wprowadzić. No my powstaliśmy...
Ale w sytuacji, kiedy nie macie poparcia społecznego, to już nie są czasy, kiedy Paweł Kukiz zdobył 20% w wyborach, tylko ma 2%, no to chyba i to jest dobre.
No to trzeba walczyć o to poparcie społeczne, mówiąc prawdę i starając się nadać nowe kierunki polityce naszego państwa jako całości, a nie tylko handlować jakieś drobne rzeczy z prezesem Kaczyńskim, no który, umówmy się, ja myślę, no nie szanuje tych naszych poglądów.
Kiedyś, w zeszłej kadencji...
Aha, nie będzie żadnych sędziów pokoju, panie redaktorze. No,
to nie będzie.
Nie będzie. To Jarosław Kaczyński na jednym z tych swoich słynnych spotkań, na których gada, przepraszam, mówi bardzo dziwne rzeczy, wyśmiewał ten projekt, tak? No to jeżeli... prezes partii ostatnio... władzy wyśmiewa projekt sędziów pokoju, no to nie wróży dobrze.
Ale prawda? Też powiedział jednocześnie, że go przyjmie, bo taka jest umowa z Pawłem Kukizem, że będzie przegłosowany.
No to zobaczymy. Ja obserwuję
tą
władzę uważnie. A jak
będzie przegłosowany, to odda pan sprawiedliwość Pawłowi Kukizowi, że
tak.
Udało się kolejny ważny projekt wprowadzić.
Oczywiście, że tak, dlatego, że sam wprowadzałem ten temat do debaty publicznej. Pierwszą białą księgę na ten temat stworzyłem z doktorem Jabłońskim i profesorem Kruszyńskim. Bardzo bym chciał, żeby byli sędziowie pokoju, ale nie będzie, panie redaktorze, niestety, a przynajmniej nie w tej kadencji.
A jeśli będzie głosowanie, to jak zagłosuje poszerzone o pana posła, poszerzone koło Konfederacji?
Więc teraz...
Bo tam głosy są podzielone, tam mówią raczej tak, ale...
Dlatego, że sytuacja nie jest też czarno-biała, bo od lat... tą reformę blokuje między innymi Zbigniew Ziobro, który chciałby strukturalnego spłaszczenia wymiaru sprawiedliwości, tak? Likwidacji jednego szczebla, żeby zwiększyć swoją władzę.
Nawet dodacie kolejny, sędziów pokoju, znowu będą trzy szczeble.
I on chce to połączyć, tak? I to będzie kolejna wojna z Unią Europejską, ze środowiskiem sędziowskim.
A może to jest
kolejny
rozsądne?
Chaos.
Po co nam cztery z sędziami pokoju, włącznie szczeble sądownictwa, to nie za dużo trochę?
Jestem otwarty na dyskusję. Gdybym nie miał przekonania graniczącego z pewnością, że chodzi o to, że po prostu minister sprawiedliwości chce ręcznie zarządzać wymiarem sprawiedliwości, czyli wsadzać swoich sędziów, a usuwać tych, którzy są nieprzychylni.
Coś się zmieni w Konfederacji od momentu, kiedy pan będzie, już pan jest posłem koła. Co pan wniesie? Będzie pan miał taką siłę, żeby zmieniać programowo Konfederację, naginać ją pod swoją optykę?
Ja nie zamierzam naginać ani nikogo,
przekonywać.
Ani ugrupowania. Panie redaktorze, no, mam nadzieję, że moje doświadczenie polityczne, moja praca programowa wieloletnia pomoże Konfederacji uzyskać lepszy wynik wyborczy i będzie... Konfederacja po wyborach za rok ugrupowaniem, z którym wszyscy będą musieli się liczyć.
A jakieś ma pan postulaty programowe? Powiedział pan, wchodząc do Konfederacji, musicie do programu dołączyć ten albo inny pomysł, czy nie? Czy nie miał pan takich postulatów?
Ja zasadniczo od wielu lat głosuję bardzo podobnie jak koledzy z Konfederacji, dlatego że my jesteśmy z jednego szerokiego środowiska. Proszę zauważyć, że niektórzy posłowie byli posłami Kukiz 15 wcześniej, jak Robert Winnicki czy Jakub Kulesza. Tak? Z Krzysztofem Bosakiem znam się od lat, współtworzyliśmy Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Także no, to jest ideowo jedno środowisko i te nasze programy zawsze były bardzo sobie bliskie.
To już na koniec pytanie, czemu nie do PSL-u, czemu nie powrót do Koalicji Polskiej? O ile pamiętam, pan był jednak zwolennikiem tego pomysłu w pewnym momencie.
Ja myślę, że ta moja droga polityczna jest trochę nietypowa. To znaczy, często na naszej scenie politycznej można obserwować, że politycy zaczynali od środowisk bardziej ideowych, mniejszych ugrupowań, no i później kończyli w tych bezideowych, wielkich tworach, jakimi są Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Natomiast moje doświadczenie mnie doprowadziło do czegoś takiego, że ja w tym momencie wybieram może mniejsze ugrupowanie, ale bardzo ideowe, tak? I moje doświadczenie współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym, no nie chciałbym tego doświadczenia już nigdy powtarzać.
Nie było dobre?
Oni przede wszystkim nie dotrzymują umów, no a to jest coś takiego, że ja wiem, że w polityce wszyscy kłamią, natomiast ja szukam ludzi, którzy no, potrafią dotrzymywać umów.
PSL tego nie potrafił. Umowa dotyczyła bezpośrednio także pana, była obietnica, że po roku to pan zostanie wicemarszałkiem.
Tak, tak, była taka umowa, ale to nie...
W miejsce Piotra Zgorzelskiego.
Ale to nie chodziło o moje ambicje. Ja zresztą ujawniłem niedawno, że miałem też propozycję od Prawa i Sprawiedliwości powrotu na stanowisko wicemarszałka, natomiast mi nie chodzi o stanowiska dla siebie. Z PSL-em było coś takiego, że oni no, stwarzali wrażenie, jakby chcieli realizować elementy naszego programu. Nie dotrzymali słowa po prostu. No, tam były kwestie też finansowe bardzo poważne. Tak? No, jeżeli ktoś nie dotrzymuje umów w stosunku do swoich partnerów, którzy pomogli im wejść do Sejmu, no to jak możemy się spodziewać, że dotrzymają obietnic wobec wyborców?
Pan poseł trzyma równy dystans do PiS-u czy Platformy, bo wchodząc do Konfederacji jednak no, pokazuje pan, że jest osobą o wyraziście konserwatywnych poglądach, bo to jest no, najbardziej prawicowe koło w polskim parlamencie.
Tak, tak. Znaczy, to jest jedyne koło ideowej prawicy, natomiast jedyne ugrupowanie ideowej prawicy.
Ideowej prawicy jest równie daleko do PiS-u jak do Platformy?
To zależy w jakim wymiarze, panie redaktorze. No, jedni i drudzy obsadzali swoich znajomych kumpli spółka Skarbu Państwa, takiej administracji. No i jedni i drudzy stosują politykę nienawiści jako główne narzędzie polityczne i tak
Paweł
dalej.
Paweł Kukiz, który był w tym studiu niedawno, powiedział, że te partie niewiele różni poza kierownictwem, że Donald Tusk sprzedałby Polskę za czapkę z Śliweka, Jarosław Kaczyński jest patriotą i to odróżnia te dwie formacje. Pan poseł widzi jakąś różnicę między PiS-em a Platformą?
Ja widzę dużo więcej podobieństw niż różnic, natomiast oczywiście no, różnice są, tak. No, na przykład jeżeli chodzi o ten wymiar międzynarodowy, tak, no, czyli relacja z Niemcami choćby, tak, ale nie chciałbym wchodzić w te szczegóły.
Ta bo może kiedyś Pawła... trzeba będzie wybrać. Za rok będzie nowy Sejm i być może kto będzie rządził, będzie zależał od Konfederacji właśnie.
I widzi pan, redaktor, to jest tak. Na przykład wielu moich kolegów z Kukiz 15 uznało, że nie ma wyboru, znaczy nie ma tej trzeciej drogi w polskiej polityce. Trzeba się opowiedzieć po stronie PiS-u albo Platformy. Ja tak nie uważam. Ja chcę dawać ludziom alternatywę w postaci merytorycznej, wolnościowej opozycji, którą współtworzę w tym momencie ze Sławomirem Mentzenem z kolegami z Konfederacji. Natomiast to, co robi Paweł i te wypowiedzi o panu Tusku i panu Kaczyńskim, no to jest, to niestety jest schodzenie na taki poziom właśnie stawiania się po jednej stronie tej barykady wojenki polsko-polskiej, prawda, i rzucanie kamieniami w drugiego. No to jest polityka, której ja nie chcę robić.
Ale może jest prawdziwa, chociaż to
tak
się...
pan myśli, tak?
Nie wiem, ja słucham polityków, nie we wszystko, co mówią, wierzę.
I słusznie.
Bogu dzięki. Stanisław Tyszka, poseł koła Konfederacja, był gościem Radia Wnet.
Poranka
Wnet, godzina 8:36. A my za chwilę porozmawiamy. Też jedno pytanie. Za chwilę będzie profesor Krzysztof Szczucki tutaj u nas. Będzie mówić o tym projekcie zmiany w Konstytucji co do immunitetów. Pan poseł popiera ten pomysł, żeby odebrać tę część immunitetu posłom, senatorom, ale też sędziom, prokuratorom?
W normalnym państwie może w przyszłości tak, natomiast w tej chwili to jest temat... który nie ma szans na realizację, dlatego że do tego potrzebna jest większość konstytucyjna. No, w związku z tym sobie wymyślono w Prawie i Sprawiedliwości, że jak chleb coraz droższy, no to będziemy robili takie mini igrzyska, tak? Czyli będziemy... Wrócę do prezesa Kaczyńskiego, który jeździ po Polsce i mówi, aha, no bo jeden poseł Platformy Obywatelskiej po pijanemu jeździ na rowerze i zasłania się immunitetem, legitymacją poselską. No to oczywiście żenująca sytuacja. Natomiast jak Prawo i Sprawiedliwość chce coś rzeczywiście zrobić, to ja proponowałem kiedyś coś, co jest dużo bardziej realistyczne. Ja nie wiem, czy pan redaktor wie, że jedyny zakład pracy w Polsce, gdzie można spożywać alkohol, to jest Sejm. to ja proponuję, żeby zakazać sprzedaży alkoholu w Sejmie. Może tworzenie prawa pod wpływem alkoholu jest też szkodliwe, podobnie jak jazda na rowerze pod wpływem alkoholu.
Stanisław Tyszka był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A za chwilę już wcześniej wspomniany profesor Krzysztof Szczucki i między innymi o immunitetach porozmawiamy szerzej.